Buchu na świat zazwyczaj odwiedzamy konkretny kraj na mapie. Dziś to będzie region. Wybieramy się na Kaukaz wspólnie z Katarzyną Potoniec. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
Państwa. Naszym gościem jest pasjonatka poznawania różnych kultur, krajów. Jak zrodził się pomysł, by wybrać się właśnie na Kaukaz? Miejsce graniczne między Europą i Azją.
Kaukaz zawsze był bliski mojemu sercu. Czuję jakiś taki wielki emocjonalny związek z tym miejscem świata. Myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że jest to tak ciekawe miejsce. Górecki nawet pisał w swojej książce o planecie Kaukaz i ja się z nim zgadzam, dlatego że to jest taki tygiel kultur, smaków, historii. I kilka lat temu udało mi się odwiedzić Gruzję, w której byłam dwa razy, którą bardzo też lubię. Byłam też w Armenii, ale zawsze marzyłam też o Kaukazie Północnym, który się znajduje w granicach Federacji Rosyjskiej, ale tak naprawdę jest to zbiór różnych republik. Moim marzeniem od wielu, wielu lat była Czeczenia. Może to się wydać dosyć
zaskakujące,
dokładnie, dlatego że Czeczenia dla Polaków kojarzy się głównie z wojną, z uchodźcami.
Z niebezpieczeństwem.
Z racji tego, że od wielu lat pracuję z Czeczenami tutaj w Polsce, w Białymstoku. Zawsze żywo interesowałam się i kulturą czeczeńską, i historią. Oczywiście przeczytałam na ten temat wszystkie dostępne książki. Niestety te książki, które są o Czeczenii, zazwyczaj mówią o wojnie, więc też te wojny, które się przetoczyły w ostatnich dziesięcioleciach przez terytorium Czeczenii, znałam dosyć dobrze. No i też jednak to wszystko ma taki drastyczny obraz. Ale czekałam na taki moment, kiedy będzie można już spokojnie do Czeczenii pojechać. No i mój plan objął nie samą Czeczenię, a też rozciągnął się od morza do morza, czyli odwiedziłam wszystkie republiki od Dagestanu, od Morza Kaspijskiego do Morza Czarnego. Większość czasu spędziłam jednak w tej wschodniej części Kaukazu Północnego, która moim zdaniem jest bardziej ciekawa i też jest mniej turystyczna, przez to też podróżowanie tam jest jeszcze taką większą przygodą. Kaukaz Północny, ta zachodnia część, czyli nad Morzem Czarnym, jest już taka bardzo oblegana przez turystów, nawet jeżeli nie przez tych zagranicznych, to miałam wrażenie, że tam cała Rosja się zjechała i to też było takie dosyć uciążliwe.
Czy taką podróż trzeba z dużym wyprzedzeniem zaplanować i ile czasu warto zarezerwować na pobyt tam?
Ja byłam na Kaukazie Północnym 3 tygodnie i myślę, że to jest takie minimum. I to też niestety nie udało nam się spędzić wystarczająco dużo czasu
wszędzie,
gdzie by się chciało. Jeżeli chodzi o planowanie podróży, to wszystko jest uzależnione od tego, jaki transport chcemy wybrać. I tutaj jest już cała rozciągłość i też ja podróżowałam z moją siostrą, która też interesuje się tym rejonem świata i rozważałyśmy różne opcje. To, co dla nas było ważne, to, żeby z Moskwy do Groznego jechać pociągiem. Dlatego, że dla mnie jest to przygoda sama w sobie. Ten pociąg jedzie prawie 2 doby. I jest to taka namiastka trochę kolei transsyberyjskiej, jedno z moich niezrealizowanych jeszcze marzeń i po prostu chciałam to przeżyć. W związku z tym, że mimo wszystko nie mogłyśmy sobie pozwolić na podróżowanie pociągami cały czas, to musiałyśmy tutaj zrobić taki miks połączony częściowo z samolotem, częściowo pociągiem. I na trasie Warszawa-Moskwa leciałyśmy samolotem w 2 strony, później z Moskwy do Groznego pociągiem, tym, którym właśnie jechał prawie 2 doby. Później po Kaukazie podróżowałyśmy bardzo różnymi środkami transportu i marszrutkami, autobusami, też pociągiem, taksówkami i z Adler, z Soczi wracałyśmy do Moskwy pociągiem i już później też pociągiem do Moskwy. Także tak to wyglądało.
Więc zarezerwować trzeba było tylko te oficjalne środki transportu, tak, czyli samolot, pociąg i to determinowało
tak
czas.
No i jest jeszcze oczywiście kwestia, o której często już podróżując zapominamy, a mianowicie wiza. I to też oczywiście zabiera czas. Wizę do Rosji w tamtym roku, bo ja byłam w sierpniu 2016 roku, można było zacząć się o nią starać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyjazdem. No i my generalnie zrobiłyśmy to chyba na początku lipca. Nie było też z tym żadnego problemu. Akurat tam był wtedy taki dylemat, bo my korzystałyśmy tutaj z pomocy biura podróży. Ułatwia to bardzo sprawę, nie wymaga jeżdżenia do Warszawy. Ja też wcześniej miałam takie doświadczenia. Kilka lat temu starałam się się o wolontariat gdzieś tam właśnie taki wakacyjny w Rosji i też sama chciałam zdobyć tę wizę, musiałam stać długo w kolejce i się tak nie dostałam tego dnia do ambasady, więc doszłam do wniosku, że nie ma to sensu. Lepiej jakby zapłacić te pieniądze za pośrednictwo biura podróży, ale tak naprawdę czekamy, nie wiem, chyba tydzień i ta wiza jest już do odebrania. Ale wtedy właśnie był też taki dylemat, czy dostaniemy wizę właśnie na taki okres, na który chciałyśmy, bo podobno w tamtym czasie wizy turystyczne były udzielane tylko na 2 tygodnie. Jednak nie było z tym żadnego problemu. Nasza wiza nawet trwała trochę dłużej niż 3 tygodnie, bo w sumie nasza podróż trwała tak z 3,5 tygodnia razem z tym czasem spędzonym w Moskwie. A też warto o tym pamiętać, żeby ta wiza nie była na styk, ze względu na to, że jeżeli nawet nie z naszej winy, nie będziemy mogli danego dnia, planowanego dnia wyjechać z Rosji, a wiza nam się skończy, to zdarzały się takie sytuacje przymusowej deportacji, za którą też trzeba uiścić olbrzymią sumę pieniędzy. Więc myślę, że lepiej nie ryzykować. To jest taka formalność, o której trzeba pamiętać.
Na czym polega uroda tej podróży pociągiem z Moskwy do Groznego?
Myślę, że nie każdy może docenić ten urok, dlatego że dla wielu osób kojarzy się to raczej z nudą, z takim przymusem
siedzenia w jednym miejscu.
Tak. No ale ja naprawdę z sentymentem wspominam ten czas. Myślę, że to tak. Przede wszystkim nigdy w życiu nie jechałam tak długo pociągiem i bardzo się cieszyłam na to. Po drugie, te pociągi też mają specyficzny klimat i one też wyglądają zupełnie inaczej. My oczywiście kupiłyśmy bilet w tak zwanym wagonie plackarnym, czyli trzecia klasa, gdzie nie ma przedziałów, tylko są łóżka, są miejsca dla pasażerów i wszyscy są w takiej otwartej przestrzeni. No i sam fakt bycia tam z tymi ludźmi, rozmowy, podziwianie krajobrazu za oknem jest też moim zdaniem idealnym wprowadzeniem do podróży. Ja też mam takie doświadczenie z podróży samolotem, zwłaszcza w jakiś odległy region, że tak, wsiadamy w Polsce do samolotu, po kilku godzinach wysiadamy w kompletnie innej rzeczywistości. Nasz układ nerwowy nie nadąża za tymi zmianami i to jest takie...
Zbyt szybkie.
Zbyt drastyczne. Dokładnie. Czujemy się otumanieni, przytłoczeni i oszołomieni. A tutaj jest taki czas powolnego wchodzenia w ten nowy krajobraz, nowy klimat. Poza tym ja też mam to do siebie, że zazwyczaj przed każdą podróżą te kilka ostatnich dni są maksymalnie naładowane różnymi aktywnościami. Trzeba pozałatwiać wszystkie formalności, nie tylko związane z wyjazdem, ale też mnóstwo rzeczy związanych z pracą zawodową, tysiące różnych obowiązków, więc zazwyczaj wyjeżdżam wymęczona. I te 2 dni w pociągu były dla mnie wspaniałym odpoczynkiem, powolnym takim zbieraniem siły też na to, co później czekało na nas na Kaukazie. Także ja wspominam ten czas z sentymentem, z takim właśnie czasem przejścia od czasu aktywności zawodowej tutaj w Polsce do czasu wakacji,
cieszenia się. Odkrywania, poznawania, tak. Smakowania czegoś nowego.
Dokładnie tak.
W Groznym byłyście kilka dni?
W Czeczenii spędziłyśmy około tygodnia i tam właśnie byłyśmy oczywiście w Groznym i odwiedziłyśmy jeszcze kilka innych miejsc. Jezioro Kazynoje Am położone w czeczeńskich górach na wysokości około 1900 metrów nad poziomem morza. Jest to jedno, myślę, z najbardziej urokliwych miejsc w Czeczenii i naprawdę takie warte zobaczenia. A byłyśmy tam jeszcze z dużym towarzystwem znajomych czeczeńskich w niedzielę i jak się okazało, jest to taki właśnie dzień, kiedy bardzo dużo rodzin, znajomych przyjeżdża na takie pikniki rodzinne. Kaukaski piknik wygląda jednak trochę inaczej. On łączy się zawsze, ale to zawsze, z przygotowywaniem tak zwanego szaszłyka. Szaszłyk jest to danie narodowe, to
mało powiedziane.
Szaszłyk króluje niewątpliwie na całym Kaukazie.
Czy w samym mieście miałyście czas na to, żeby coś zobaczyć, zwiedzić? Czy to jest tylko taki punkt przesiadkowy?
W Groznym spędziłyśmy kilka dni. Była to nasza taka też baza wypadowa. Najbardziej zaskakuje to, że Grozny po olbrzymich zniszczeniach powojennych podniósł się z ruiny. Podniósł się w taki zadziwiający sposób, dlatego że oprócz tego, że miasto jest odbudowane na podobny kształt, jak było wcześniej, to centrum zajmuje olbrzymi meczet, który jest kopią błękitnego meczetu z Stambułu. No i tak zwane Grozne City, czyli olbrzymie drapacze chmur, które są podświetlone w nocy. Widać to z każdego miejsca miasta i robi to kolosalne wrażenie. Myślę, że tym większe, że jest to bardzo duży kontrast pomiędzy pozostałą częścią miasta. I jest to też takie pod tym kątem zadziwiające. Oczywiście Grozny City i ten meczet to taki wyraz ambicji aktualnego prezydenta Czeczenii, Ramzana Kadyrowa, który postawił sobie za punkt honoru, żeby pokazać światu, że Czeczenia to jest właśnie taka potęga i miejsce, które ma
swoje aspiracje, ambicje.
Dokładnie tak. Które nijak się mają do tego, jak żyją tam ludzie. I na przykład w Groznym City są zbudowane te olbrzymie wieżowce, gdzie ceny mieszkań są olbrzymie i tak naprawdę nie stać nikogo na to, żeby te mieszkania kupować. I wybudowano wieżowce, które tak naprawdę stoją puste. Więc to jest takie smutne. I też będąc w Czeczenii, z jednej strony jakby widzimy to, że kraj, że republika podniosła się z powojennej ruiny, no ale z drugiej strony widzimy tą przytłaczającą politykę realizowaną przez Kadyrowa i też nie sposób zapomnieć o nim, dlatego że na każdym rogu, na każdym budynku instytucji państwowej wszędzie widzimy zdjęcia jego ojca, Ahmeda Kadyrowa, wcześniejszego prezydenta Putina i właśnie również samego Ramzana. Jest to takie naprawdę przytłaczające i człowiek ma takie poczucie, że z każdej strony jest obserwowany.
Kaukaz kojarzy się jednoznacznie z górami, z 4000-nikami, 5000-nikami. Jakie pejzaże dominują w Czeczenii?
Generalnie Czeczenia jest górzysta i właśnie też takie krajobrazy tam dominują. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim północnej strony. Ta południowa jest bardziej stepowa i Grozny jest położone na właśnie takiej stepowej równinie. Ale już zaraz, wyjeżdżając tylko za Grozny, zaczyna się taki krajobraz pagórkowy i właśnie też w takim terenie spędziłyśmy zdecydowanie więcej czasu. Chciałyśmy pojechać jeszcze do tego regionu szadojskiego, w wyższe góry, gdzie są położone ruiny tak zwanych wieży kamiennych, takich baszt rodowych, które znajdowały się w różnych częściach Kaukazu i w Czeczenii przed wojnami ich było bardzo dużo. Tradycyjnie każda rodzina powinna mieć właśnie taką swoją wieżę. One pełniły funkcje nie tylko mieszkalne, ale też obronne. No ale jak się okazało, nie jest to takie proste, dlatego że, o czym ja nie widziałam wcześniej, żeby dostać się do regionu przygranicznego z Gruzją, trzeba mieć specjalne pozwolenie od FSB, dlatego że ten region jest pod szczególną kontrolą wojska, ale właśnie FSB. No i my o tym nie wiedziałyśmy, chciałyśmy tam wjechać i przez FSB właśnie zostałyśmy zatrzymane, także też miałyśmy taką przygodę bardzo stresującą na początku. Dostałyśmy nawet mandat. Gruzja przez Rosję jest uznawana jako wrogi kraj i taki przyczółek armii wroga, stąd ta taka specjalna tutaj dodatkowa kontrola. No ale to, o czym myślę, że warto powiedzieć, to olbrzymia gościnność Czeczenów. Ja się czułam tak, jakbym tam znalazła drugą rodzinę i tak każdy starał się, żebyśmy to odbierały. Odwiedziłyśmy też taki górzysty teren bliżej granicy z Dagestanem. Byłyśmy w takiej miejscowości Elistanje i to też właśnie myślę, że był taki bardzo urokliwy czas z dala właśnie od tego centrum. Tam właśnie w takiej spokojnej, sielskiej atmosferze można było
dotknąć życia. Dokładnie. Prawdziwego życia.
Dokładnie tak. Tak jak żyją ludzie, czym się zajmują, jak wygląda ich codzienność. Na mnie największe wrażenie zrobiło to, że Czeczeni są tak bardzo rodzinnym narodem. To, co nawet widać na pierwszy rzut oka, to sposób budowania i urządzania domów, a też kupowania różnych rzeczy do tych domów. Wszystko jest tam robione z myślą o tym, żeby móc gościć jak największą liczbę osób. I każdy dom, nawet jeżeli nie jest duży, jest wyposażony w jakieś olbrzymie ilości miejsc do spania i tam na przykład my byłyśmy w takim domu, gdzie mieszkali rodzice już starsi z córką, ale tak naprawdę na każdy weekend, wolne dni przyjeżdżają do nich dzieci z wnukami i tam dla każdego jest miejsce. Nawet jak my byłyśmy tam dodatkowym, powiedzmy takim balastem, to w żadnym momencie nie można było tego odczuć. Nawet takie prozaiczne rzeczy jak czajnik. Taki tradycyjny czajnik, który ja widzę w polskich domach, jest niewielki, ma tą pojemność, nie może.
Około litra, dwóch
dokładnie.
Litrów.
Dokładnie. A nawet taki standardowy czajnik w czeczeńskim domu jest o wiele większy, bo on musi być gotowy na to, żeby zrobić herbatę dla wszystkich. Także to są takie drobiazgi, ale one sprawiają, że to myślenie o rodzinie, o spędzaniu czasu, jest zupełnie inne. I ta otwartość nawet w wystroju mieszkania jest zupełnie inna. Czeczeni mówią o tym, że jest takie przekleństwo, oby ścieżka do twojego domu trawą zarosła. Ścieżka wtedy trawą nie zarasta, jeżeli często ktoś nas odwiedza, więc też tak to jest postrzegane. Czyli goszczenie ludzi jest
błogosławieństwem.
Jest błogosławieństwem i też mówi nam o statusie danej osoby w społeczności. Jeżeli ktoś nie jest odwiedzany, to ludzie zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego? Co jest nie tak z tą właśnie rodziną. Tak? Także to jest trochę inny punkt widzenia też na kwestię gościnności. Więc też te społeczności żyją blisko ze sobą, są właśnie to taki typ kolektywny zdecydowanie bardziej. No i ma to też dużo oczywiście uroku.
Z Czeczenii udajemy się do Dagestanu.
Dagestan był jednym z ciekawszych dla mnie punktów na trasie naszej podróży, ale jednocześnie był też miejscem, które najbardziej wszyscy nam odradzali. Wjazd do Dagestanu naprawdę robił wrażenie i przez chwilę poczułam się niepewnie, dlatego że na tej granicy między Czeczenią a Dagestanem jest taki post, który wygląda jak taka wojenna fortyfikacja. Są worki z piaskiem poukładane, takie stróżówki z małymi okienkami, także to naprawdę robi dużo wojska, bardzo dużo wojska. Człowiek nabiera jakieś obawy. No ale okazało się, że potem świat wygląda zupełnie inaczej. To, co się rzuca w oczy, to na pewno większy chaos. W Dagestanie jest bardzo duża różnorodność. Pomimo tego, że to jest niewielka republika, to na jej terenie mieszka ponad 30 grup etnicznych i każda z nich ma swój język, tak? Także to jest taka mozaika, którą ciężko jest sobie wyobrazić. I to też widać na ulicach, jak ludzie wyglądają, jak rozmawiają. Można zobaczyć kobiety, które chodzą w hidżabach, które zasłaniają twarz, albo kobiety, które chodzą w krótkich shortach. Na plaży możemy zobaczyć kobiety, które kąpią się w bikini i takie, które kąpią się w takich burkach. Olbrzymia różnorodność, w związku z tym można czuć się swobodniej dzięki temu. No i jest to też bardzo, bardzo ciekawe. Machaczkała jest taką prawdziwą stolicą kaukaską, tętniącą życiem, gwarem, dźwiękami klaksonów. Jest pełno zapachów, smaków, dźwięków. Też jak my byłyśmy, to było bardzo gorąco w tym czasie, wszędzie. Więc pamiętam Machaczkałę jako taką spaloną słońcem, ale też taką pełną rwetesu i harmidru. Warto wjechać na wzgórze, z którego widać nocą panoramę Machaczkały. Tak. Ale na nas jakby zrobiło największe wrażenie to wrzenie takiej dużej metropolii. Machaczkała to około 2 milionów mieszkańców, więc faktycznie to czuć. Tam trafiłyśmy akurat do gruzińskiej restauracji, gdzie jadą chyba najlepsze gruzińskie jedzenie w swoim życiu. No i my generalnie nie miałyśmy zaplanowanej skrupulatnie naszej podróży. To znaczy, że wiedziałyśmy, że najpierw pojedziemy do Czeczenii, spędzimy tam około tygodnia, a pozostały czas podzielimy jakoś pomiędzy pozostałe miejsca. Nie miałyśmy ani zarezerwowanych żadnych noclegów, ani też nie wiedziałyśmy konkretnie, gdzie, którego dnia będziemy. Tak lubię podróżować, bo to zawsze daje taką możliwość elastycznego podejścia do podróży.
Do tego, co się dzieje, dokładnie. Co się zdarza tu i teraz.
I też taką daje otwartość na to, co nam przyniesie droga. Tak, ale też oczywiście widziałyśmy, że na czym nam zależy i do jakich miejsc chciałyśmy trafić. Na przykład znalazłyśmy się w Machaczkale, pytałyśmy o drogę i ludzie zaoferowali nam pomoc, że nas podwiozą do hotelu. W międzyczasie już w samochodzie okazało się właśnie, że my jesteśmy z Polski. Oni właśnie też mają jakieś związki z Polską. No i jak zajechaliśmy już do tego hotelu, oni mówią do nas: dziewczyny, a wam naprawdę zależy na tym, żeby spać w tym hotelu? Słuchajcie, my mamy wolną daczę nad morzem. Udostępnijmy wam, możecie tam zostać jak długo chcecie. Jutro nasz znajomy żeni córkę. Pójdziemy razem na wesele. My tak popatrzyłyśmy na siebie i przyjęłyśmy propozycje tych nowo poznanych ludzi. Jakoś w międzyczasie już wiedziałyśmy, że nic nam nie grozi. Miałyśmy jakieś też takie dobre odczucia. No i faktycznie tak było, tak? Pojechaliśmy razem na kolację i na drugi dzień poszłyśmy na prawdziwe dagestańskie wesele.
Także czym różni się od naszego?
Wszystkim, naprawdę wszystkim. Zazwyczaj jest olbrzymie. Można tam zajść bez zaproszenia tak naprawdę, dlatego że chodzi o to, żeby też tam znaleźli się wszyscy znajomi. Wesele, na którym my byłyśmy, było w olbrzymiej sali, było tam 800 osób, mnóstwo stołów, stoły uginające się od jedzenia, jedzenie przepyszne, dlatego że Dagestan jest tak zróżnicowany kulturowo, ma to swoje odzwierciedlenie w jedzeniu.
Kuchni.
Cały czas na scenie występują tancerze, tańczący tradycyjne tańce kaukaskie. Zadziwiające dla nas to, że wesele było w środku tygodnia. Dzień tygodnia nie ma żadnego znaczenia. Wesele zaczyna się około 14:15 i kończy się około 20:00. Więc one są krótkie i to jest jeden wielki ból, dlatego że tam jest tak dużo tego jedzenia, że nie ma w ogóle możliwości, żeby w tak krótkim czasie zjeść to wszystko. Więc po środku właśnie tańczą te wynajęte zespoły, a w przerwach, czy jakby to może się wymienia, tańczą też ludzie,
goście.
I to, co jeszcze jest zupełnie inne, to, że ludzie byli ubrani w najróżniejszy sposób. Powiem szczerze, my przyjęłyśmy to z wielką ulgą, bo pakując się na wyjazd...
Nie brałyście pod uwagę strojów wieczorowych.
Dokładnie tak.
Przygoda z Dagestanem ile trwała?
Około tygodnia. Tyle, że też jakby ten czas był poświęcony w Machaczkale, pomimo tej wielkiej gościnności i tych dodatkowych wrażeń, nie spędziłyśmy zbyt dużo czasu, bo zależało nam bardzo na tym, żeby pojechać na północ kraju i zatrzymałyśmy się niestety tylko na jedną noc w Derbencie, przepięknym, starożytnym mieście położonym nad Morzem Kaspijskim. Jedno z najbardziej zachwycających miejsc w ogóle w całej naszej podróży, z cudowną twierdzą położoną na wzgórzu, tak górującą nad miastem z około 5-6 wieku. Także miasto jest naprawdę stare i ma taką bardzo urokliwą, starą część, gdzie można błądzić w takich małych, wąskich uliczkach, gdzie siedzą starzy ludzie zapraszający na herbatę. Widać tam ten styk kultur i też ten klimat, rosnące granaty w ogródkach, figi. Bardzo mała ilość turystów. Zdarzały nam się takie sytuacje, że ktoś się zatrzymywał na ulicy i mówi: dziewczyny, skąd jesteście? Czy wszystko u was w porządku? Nie było to ani nachalne, ani natarczywe, tylko widać było taką ciekawość, życzliwą ciekawość z drugiej strony. Pytali nas ludzie, czy czegoś nie potrzebujemy, jak nam się podoba Dagestan, czy może w czymś nam pomóc. Także to było bardzo, bardzo sympatyczne.
Takie miejsca, których ominąć nie można, będąc na Kaukazie?
Kislowodsk. Polecam to miejsce. Jest to już zupełnie inny styl i myślę, że im bardziej się przenosimy na zachód, tym bardziej są już turystyczne miejsca, takie też w pojęciu, które ogólnie znamy. Kislowodsk dla nas był dużą ulgą. Jest to taki kurort, w którym się znajduje dużo uzdrowisk i on ma w sobie też taki właśnie urok, ale ma też bardzo fajny klimat. Jest on położony już w takich trochę wyżynnych terenach. I powietrze tam jest bardzo rześkie, a po tych upałach, których doświadczałyśmy w Czeczenii i w Dagestanie, temperatury dochodziły czasami do 40 stopni. Nie było to zbyt fajne, zwłaszcza jak się jechało nieklimatyzowanym autobusem, naprawdę. To mogłyśmy trochę odetchnąć. I pomimo nawet tej otoczki takiego kurortu, ma on swój urok, ze względu też na to, że tam jeszcze widać to wymieszanie kulturowe. Kislowodsk znajduje się w kraju stawropolskim, ale już przy granicy z Karaczaju-Czerkiesją. I Kislowodsk jest dobrą bazą wypadową do innych miejsc. I my nie planowałyśmy poważnych górskich wypraw w trakcie tego wyjazdu, ale mi zależało bardzo, żeby zobaczyć Elbrus chociaż z daleka. No i Kislowodsk właśnie umożliwia to wszystko. W każdym miejscu możemy znaleźć szereg różnych zorganizowanych wyjazdów. No i można wybrać właśnie, albo możemy pojechać w region Elbrusa, albo w drugą stronę. Ja zdecydowałam się na to, żeby pojechać w rejon, który nazywamy Dombaj. Na wysokość około 3800 można wjechać kolejkami. Widoki stamtąd są przepiękne, lodowce, te szczyty olbrzymie. Można właśnie zobaczyć z daleka Elbrus. Po drodze właśnie też można się zatrzymać na takiej przełęczy, która się nazywa Gumbasi i właśnie z niej jest przepiękna panorama na Elbrus. Także widziałam, że Elbrus to jest jedno z moich marzeń i mam nadzieję, że kiedyś się spełni, no ale jadąc tam już bym chciała być gotowa na to, żeby też się wspinać, a to nie był tego typu wyjazd. Nie był typowo górski, tylko raczej właśnie taki, powiedzmy, turystyczno-rozpoznawczy. Także Kislowodsk to dobre takie miejsce na odpoczynek, też tam już baza turystyczna jest też bardzo rozwinięta, nie ma żadnego problemu, żeby pojechać w jakiekolwiek miejsce. No i stamtąd pojechałyśmy, wybrałyśmy już opcję nocnego pociągu. Wybrałyśmy na miejsce postoju nad Morzem Czarnym Adler. Często ten rejon się nazywa, wszyscy mówią, że to jest ogólnie Soczi, ale to nie jest prawda, no bo Soczi to miasto, a Adler jest najbliżej położony granicy z Abchazją i to też jest najbliższe miejsce Krasnej Polany, którą znowu znamy z igrzysk. Bardzo turystyczne, serdecznie nie polecam. Morze Czarne pewnie ciekawsze niż Kaspijskie, ale myślę, że ta ilość ludzi tam, trudna do zniesienia. Żebyśmy widziały, że będzie aż tak, to myślę, że byśmy może trochę inaczej zorganizowały ten wyjazd. Nie wiem, czy nad Morzem Czarnym po tej stronie granicy można znaleźć mniej oblegane miejsce. Plaże tam są takie karykaturalne wręcz. Pomysł ktoś miał kiedyś, żeby nad samym morzem zbudować linię kolejową, która tak naprawdę ogranicza wielkość tej plaży, więc te plaże są bardzo wąskie, a jednocześnie w morze są zbudowane jakieś dziwaczne, ohydne, metalowe konstrukcje, które może kiedyś miały jakiś sens, tak jakby, nie wiem, namiastka molo jakiegoś czy coś. Tyle, że to aktualnie wygląda naprawdę monstrualnie, pordzewiałe, bardzo niszczące krajobraz tego miejsca. Słyszałyśmy, że w Abchazji te plaże są zdecydowanie lepsze i myślę, że gdyby ktoś chciał poświęcić czas na plażowanie, to zdecydowanie tam by było lepiej. Tyle, że do Abchazji też trzeba mieć wizę. Nie jest trudno ją zdobyć i my się nad tym też zastanawiałyśmy. Tyle, że doszliśmy do wniosku, że tak, mamy 3 tygodnie. Jeszcze więcej byłoby być może za dużo. Ja też jestem zwolenniczką tego, żeby mieć czas zatrzymać się.
Posmakować.
Dokładnie, odetchnąć trochę. Dokładnie,
oko.
Tak. Więc też nie lubię, jak tych bodźców jest za dużo, bo wtedy mamy wrażenie, że byliśmy wszędzie i nigdzie. Także ja lubię się zatrzymać, usiąść, popatrzeć na ludzi, porozmawiać, przyjrzeć się ich życiu, posmakować, najeść się, popróbować. Więc z Abchazji świadomie zrezygnowałyśmy. No ale gdybyśmy jakby miały większą wiedzę, to pewnie byśmy w ogóle się nie zatrzymały po tej stronie Rosji, abyśmy może pojechały dalej. Mimo wszystko też jest to ciekawe doświadczenie, dlatego że no też miałyśmy wrażenie, że byłyśmy jedynymi turystkami spoza Rosji, a zjechała się tam cała Rosja, więc to też było ciekawe doświadczenie.
Z Adler wracałyście już do Moskwy.
Samolotem do Moskwy, tak.
I z Moskwy do Warszawy.
Tak, dokładnie. W Moskwie też miałyśmy nocleg, bo tak jakby układały się nasze samoloty, ale to też fajnie, bo można było jeszcze tam pozwiedzać, zobaczyć miasto.
Wspominałaś o smakach kaukaskich w trakcie całej naszej rozmowy, ale zazwyczaj kulinariom dedykujemy taki oddzielny wątek. No właśnie, gdybyś miała spróbować od kuchni opisać Kaukaz.
Królem Kaukazu jest szaszłyk. I szaszłyk bez Kaukazu, Kaukaz bez szaszłyka to
nie istnieją.
Nie istnieją. Co nie było dla mnie proste, bo ja mięsa nie jem. Ale koniecznie trzeba tego spróbować. Ten szaszłyk wygląda zupełnie inaczej. On jest robiony na ogniu, na takich długich szpadach metalowych, marynowane wcześniej w specjalnych sosach mięso, jest nadziewane na te szpady, no i pieczone właśnie na ogniu. Także to, co się dostaje później do zjedzenia, to są kawałki takiego właśnie aromatycznego mięsa. Tak, dokładnie. Osoby nie jedzących mięsa w większości regionów mogą liczyć na szaszłyk warzywny, który jest kompletnie inny niż u nas, który bardzo lubiłam. Jest zazwyczaj robiony z bakłażanów, pomidorów, papryki i cebuli, osmażane właśnie na ogniu. I później z tego jest robiona taka jakby sałatka, można tak powiedzieć. Warzywa są przepyszne, one mają kompletnie inny smak niż te, które możemy powiedzmy upiec czy usmażyć. Czuć taki zapach dymu, także są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Oprócz tego myślę, że to, co jest spotykane na Kaukazie, a o co niełatwo w innych regionach świata, to przeolbrzymia ilość kiszonek. Osobiście doceniam bardzo ten rodzaj jedzenia ze względu na ich walory też zdrowotne, tak? I probiotyki i tak dalej. I w Polsce możemy znaleźć ogórki kiszone, kapustę kiszoną, a tam kisi się bardzo dużo warzyw. Kisi się buraki, paprykę, zielone pomidory przepyszne, różne zioła. Kisi się kapustę, ale w kompletnie inny sposób niż w Polsce, bo ją się kisi w takich kawałkach większych z burakami, ona później jest różowa. Jeszcze do tego jest dodane chili, więc jest taka pikantna. Przepyszne, naprawdę. Nie w każdym miejscu Kaukazu można je znaleźć takie same, no ale w Dagestanie były przepyszne. Tam nawet właśnie na tym weselu, na którym byłyśmy, jadłyśmy patisony kiszone, pychota. Oprócz tego je się bardzo dużo zielonych ziół przyprawowych, gdzie normalnie, to też można spotkać w Gruzji, kładzie się na stół taką wiązkę świeżej pietruszki, kolendry, czerwonej bazylii i się zagryza.
Przegryza.
Tak. Oczywiście przepyszne są owoce i warzywa. Brzoskwinie, arbuzy, melony, różne granaty. Tam są pełne smaków. Oprócz tego na całym Kaukazie i to z dwóch stron można spotkać takie placki, które różnie są nazywane. W Gruzji to są właśnie na przykład haczapuri, czyli taki mączny placek wypełniony w środku serem. W Czeczenii można go znaleźć pod nazwą czepałksz, ale on w różnych wersjach występuje tak naprawdę w każdej republice. Bardzo dobra jest wersja osetyjska, nadziewana wiśniami. Jest przepyszna, posypana cukrem, pudrem, rozpływa się w ustach. Najlepszy ten placek jadłyśmy właśnie w Kislowodzku. Dużo bym dała za kawałek takiego teraz. Oprócz tego można tam spróbować na Kaukazie bardzo dużo różnych odmian sera i to takiego, którego nie spotkamy w Polsce. Jest to ser taki, powiedzmy, bardziej biały, ale on przypomina może najbardziej ser koryciński. Bardzo smaczne, też różne oczywiście rodzaje. Trunki, w Dagestanie koniak, obowiązkowo. Bardzo smaczne i też bardzo aromatyczne i naprawdę godny spróbowania.
Gdybyś miała pomyśleć, po pierwsze, czy w ogóle chciałabyś wrócić tam, czy jednak tyle jest miejsc niepoznanych, że ciągnie cię też w inne miejsca, czy chciałabyś tam wrócić? A jeśli za czymś tęsknisz, to za czym najbardziej na Kaukazie?
Oczywiście chciałabym wrócić, dlatego że nie mam takiego poczucia, że się nasyciłam. I mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się pojechać tam ponownie. I pomimo tego, że Kaukaz to są przepiękne góry, historia, tradycja, kuchnia i tak dalej, to myślę, że mimo wszystko najbardziej tęsknię za ludźmi. Myślę, że to, że ci ludzie chcą się dzielić swoim życiem i jak traktują przybyszów, jest czymś nieporównywalnym i naprawdę trudnym do znalezienia w innych częściach świata, które udało mi się odwiedzić. I to jest coś wyjątkowego. I oczywiście góry, tak, bo jestem miłośniczką gór, na pewno, ale myślę, że te spotkania z ludźmi. Także ja czuję, że na Kaukazie znalazłam też swoją taką drugą rodzinę. I to jest takie bardzo ciepłe i miłe uczucie. Ta podróż pokazała mi coś, może to nie jest odkrywcze, ale dla mnie to stało się namacalne, że świat z bliska zawsze wygląda inaczej. Dla mnie to oznacza to, że bazując tylko i wyłącznie na medialnych doniesieniach, mamy bardzo wykrzywiony obraz danego miejsca. Gdy się znajdujemy już w danym miejscu, okazuje się, że tam żyją normalni ludzie.
Podobni do nas.
Dokładnie. Bez względu na okoliczności starają się żyć najlepiej jak to możliwe. Żyją codziennością taką, jaką my żyjemy, czyli jakaś praca, jedzenie, znajomi, rodzina. I to, co widzimy w mediach, nawet jeżeli jest prawdą, to tylko niewielkim wycinkiem. Jeżeli my rozszerzamy ten niewielki wycinek na całość danego kraju, to mamy naprawdę błędny obraz. Nie warto na tym bazować.
Lepszej puenty tej rozmowy być nie mogło. Świat tylko widziany z bliska. Tylko taki nas interesuje. Naszym gościem była Katarzyna Potoniec, pasjonatka poznawania, odkrywania świata z bliska. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.